Witam Państwa serdecznie w audycji Cisza w Eterze, kilka minut po godzinie 22. Przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Król, a dzisiaj audycja klimatyczna. Porozmawiamy o śmierci, ale nie będziemy wnikać w samą naturę śmierci, nie będziemy poruszać, przynajmniej niedosłownie i nie bezpośrednio, tej natury filozoficznej, ale przyjrzymy się tradycjom, bardziej tym zapomnianym niż tym kultywowanym obecnie, bo myślę, że tutaj jest to kopalnia bardzo wiedzy takiej dla niektórych może tajemnej i jeszcze nie odkrytej, ale dla niektórych zapomnianej, i zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych, zbliżający się Dzień Zaduszny jest dobrą okazją do tego, żeby trochę o tej ciekawej historii dzisiaj porozmawiać. Moim dzisiejszym pierwszym gościem jest doktor habilitowana Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Zanim zaczniemy rozmawiać o konkretnym kulcie, który mam na myśli, i wydaje mi się, że słuchacze też szybko zrozumieją, o co mi chodzi. Tutaj może tylko zdradzę, że chodzi mi o kult, który był znany naszym przodkom, zanim staliśmy się chrześcijanami, a może w tym samym czasie, co kult tradycyjny, religijny. O tym, jak wyglądała tradycja dziadów w Polsce, będziemy rozmawiać, ale najpierw zacznijmy może od takiego wstępu. Jak w ogóle wyglądał kult zmarłych w Polsce na przestrzeni lat? Czy ten kult zmarłych w naszej kulturze polskiej był w ogóle ważny?
Szanowni Państwo, proszę Panią, no on był ważny i jest ważny. Zasadniczo, gdybyśmy tak popatrzyli na to, w jaki sposób my dzisiaj kultywujemy naszą pamięć o zmarłych, jak oddajemy cześć, jak dbamy o miejsca, gdzie są złożone ich szczątki, to tak naprawdę niewiele to różni się, jeżeli chodzi o formę, od naszych starych dziadów. To tylko treść się zmieniła. Dlatego gdy Pani zapowiada, że będziemy mówić o czymś, co było, minęło, to ja zastanawiam się, że w zasadzie lepiej mówić o tym, co dzisiaj jest, a pokazać te stare treści, o których już dzisiaj zapominamy. Bo przecież do dzisiaj chodzimy, czyścimy, sprzątamy, tak dbamy o nasze groby, groby naszych bliskich już na 3-4 tygodnie przed świętami. Myślę, że jest to i piękna tradycja, ale też pokazująca to, jak ważna jest rodzina, nie tylko ci, którzy żyją, ale też pamięć o tych, którzy zmarli. Gdy przyglądamy się narodowi polskiemu i chcemy czasem skrytykować za jakieś cechy, przywary, to myślę, że wtedy warto przypomnieć sobie te wspaniałe, oświetlone, ozdobione groby, zagrabione przejścia między tymi grobami i tę rodzinę, która no niezależnie od tego, czy dobrze wychodzi na zdjęciu, czy też szerzej, spotyka się przy tych właśnie niezwykle wystrojonych grobach. Zobaczmy, że to jest taki wspaniały czas, że wtedy ten nieważny jest stół, nieważne są przyjęcia, ale istotne jest to, żeby spotkać się przy grobie, odbyć przy tym grobie w gronie rodzinnym mszę, bo często mamy właśnie mszę na cmentarzach, i jeszcze zrobić spacer, czasem w milczeniu, a czasem jak zauważymy, stojąc w skupieniu przy grobach naszych bliskich, nie tylko w ciszy, ale właśnie też i czasem w takiej no, bardzo barwnej i głośnej rozmowie. Rodziny spotykają się, chcą się przytulić, niezależnie od pandemii, tak, uścisnąć sobie ręce i po prostu porozmawiać, co się zdarzyło, co zdarzyło się w ciągu ostatniego roku, gdyśmy się rok temu widzieli tutaj przy tym grobie. Więc jest to, można by było powiedzieć, takie niezwykłe święto, które bardzo jednoczy Polaków, jednoczy rodziny, i między innymi też tradycja temu pomaga. Tak, dlatego że wokół tego nagrobka wokół tego pomnika, tak to załóżmy, nazwijmy pomnika na grobie naszych bliskich, dzieje się bardzo wiele takich kulturowych kwestii. Właśnie to sprzątanie, co naznacza specjalną przestrzeń. Właśnie to, że niesiemy kwiaty, niesiemy zieleń, niesiemy światło. To by były takie trzy najważniejsze atrybuty tych świąt. Kwiaty można skojarzyć z tymi darami, jakie nieśli nasi przodkowie w obrzędzie dziadów, czyli właśnie w tym obrzędzie składania ofiar naszym zmarłym przodkom. Właśnie o takim bardzo wyraźnym znaczeniu zadusznym. Więc te kwiaty tak ozdabiamy po to, żeby dać ofiarę, tak? Zobaczmy, że bardzo często jest tak, że to są prawdziwe kwiaty i one za chwilę zwiędną, mróz je zważy. Ale mimo wszystko kupujemy chociaż trochę tych prawdziwych kwiatów oprócz sztucznych. Ofiarowujemy też światło, zieleń, ale te sensy są jeszcze inne. Prócz tego, że ta zieleń ma ozdobić, tak jak dzisiaj sobie wyobrażamy, ozdobić w postaci wieńca, bukietu. Kiedyś okładano tą zielenią całe grobki. To ma zadziałać jeszcze mocniej. I to są te stare sensy. Estetyka jest współczesna, ale stare sensy to byłyby takie, że ta zieleń ma być koląca. Czyli ta zieleń położona na grobie ma zabezpieczyć nasz świat od tego świata zmarłych. 2 listopada tej właśnie nocy ta przestrzeń między naszym światem a światem zmarłych, ta granica bardzo się wycienia. Bardzo łatwo w takim razie nasze modlitwy mogą być wysłuchane, nasze rozmowy ze zmarłym przy jego grobie mogą być lepiej przez niego wysłuchane, łatwiej wchodzimy w kontakt z tym drugim światem, ale też nasi przodkowie wiedzieli, że tamten świat pod ziemię, świat śmierci, świat zmarłych może też wobec tego przyjść do nas w łatwy sposób, no i to już by nie było takie dobre. Trzeba się było zabezpieczyć i dlatego ta zieleń jest koląca, którą układamy na naszym grobie. Ale, znaczy naszym, oczywiście na grobie naszych bliskich, o to mi chodzi, przepraszam, ale też ta zieleń ma być wieczna, wiecznie zielona. Stąd będą cisy, dlatego też będą tuje. Spotkamy na grobach naszych bliskich, czy po sąsiedzku też barwinek, spotkamy no przede wszystkim sosnę czy świerk. To są te drzewa, które nam przypominają o wiecznej zieleni. I tak jak zieleń koląca ma zabezpieczać, tak zieleń wieczna ma być naszym życzeniem dla naszych zmarłych. To jest ta wieczna zieleń, która ma zapewnić tym zmarłym życie wieczne. Wiem, że to brzmi też tak bardzo chrześcijańsko dzisiaj, ale ta potrzeba zabezpieczania czy tego dobrego życzenia wiecznego życia dla naszych przodków, to był też taki rys w znaczeniach również dziadów.
No nie da się ukryć, że kwestia życia i śmierci jest to tak uniwersalny temat, ponieważ dotyczy każdego z nas, temat ponad wierzeniami, ponad religiami, nazywany w poszczególnych kultach może w inny sposób i ciężar jest kładziony inaczej, ale no chyba jest to naturalne, że fascynuje to ludzkość od samego początku, odkąd tylko zaczęliśmy myśleć bardziej świadomie.
Odkąd zobaczyliśmy, że ktoś obok nas umiera, albo że sobie zdawaliśmy sprawę, że my będziemy też odchodzić. Rudolf Otto mówi o sakrum, o doświadczeniu sakrum, właśnie definiując to przez takie dwa odczucia. Bo po czym poznamy sakrum? Właśnie po tym, co my czujemy. Z jednej strony jest to misterium, czyli tajemnica, misterium fascinans, która nas pociąga, fascynuje. Chcemy być blisko, rozpoznać to, ale też mamy tę drugą stronę, misterium tremendum, czyli tajemnicę strachu. Jest to sakrum, coś świętego, to jest to, czego blisko chcemy być, ale też czego się boimy. co wprawia nas w niepokój. I myślę, że właśnie wszystkie te zabiegi kulturowe, które będziemy obserwować na cmentarzach, to właśnie służą temu, aby łagodzić to poczucie w Mysterium Tremendum, żeby oswajać na swój sposób oswajać śmierć.
Dzisiaj kult uroczystości Wszystkich Świętych, kult zmarłych kojarzy nam się przede wszystkim z tym katolickim obrządkiem, chrześcijańskim obrządkiem, ale co było wcześniej?
No wcześniej były takie zaduszkowe święta, które były przede wszystkim umiejscowione w nocy z 1 na 2 listopada, gdybyśmy to liczyli dzisiejszym kalendarzem. Dzisiaj nazwa Dzień Zaduszny to jest 2 listopada, ale pamiętajmy, że w tradycyjnym kalendarzu dzień zaczynał się o zachodzie słońca. To z tego powodu mamy Wigilię Paschalną jako ten moment, kiedy będziemy już świętować zmartwychwstanie, czy mamy Wigilię Bożego Narodzenia, która jest na przykład związana z największą, najwspanialszą kolacją z naszego całego roku obrzędowego. To właśnie Wigilia, tak, jest tym istotnym dniem. I to samo było kiedyś z tymi właśnie dziadami jesiennymi, które obchodzono powiedzielibyśmy dzisiejszym kalendarzem, że 1 listopada wieczorem od zachodu słońca. I to z tego też powodu ten element chrześcijański skupił się właśnie tak mocno na Wigilii, na chrystianizacji pierwszego dnia Wszystkich Świętych, po to, znaczy z tego właśnie powodu, że to wtedy nasi przodkowie, to tak jak i my do dzisiaj, tak, skupiali najwięcej działań właśnie na tym dniu dzisiejszego 1 listopada. Więc to jest ta kwestia. Wyobraźmy sobie w takim razie tę noc, wyobraźmy sobie przekonanie, że oto jest nadzwyczajny moment, kiedy nasi przodkowie, ich dusze przychodzą do nas, są blisko nas. No i teraz jak my możemy ich przyjąć? Zapalane były w takim razie światła w domach. Przychodźcie do świateł, przychodźcie do nas. Zaraz pojawi się pytanie, co to Państwu przypomina, jakie inne święta w ciągu naszego roku. Ale właśnie tak, w ten sposób. Czy też przygotowywano dla nich potrawy, tak aby mogły przyjść, pożywić się. Przygotowywano dary. Mogły to być też i słodkie dary, tak jak na przykład podlascy Rusini jeszcze w XIX wieku przygotowywali kutie na te właśnie kolacje, dzisiaj powiedzielibyśmy 1 na 2 listopada. Kutie, czyli słodkie, to co zawiera miód, to co zawiera orzechy, to co w smaku będzie właśnie bardzo słodkie, jest też niepoliczalne, to jest inny sens takiej kutii, ale to co jest słodkie, bo to były słodkie dary prognostyki, razem z całą kolacją, jaką ofiarowano duszom zmarłym. Po co? Po to, żeby przez kolejny rok, przez przynajmniej kolejny kwartał, zaraz się z tego kwartału wytłumaczę, te dusze, ci przodkowie sprzyjali nam. Obowiązuje w kulturze i obowiązywała od zawsze, czy to między dwójką ludzi dzisiaj, czy to kiedyś między żyjącymi a zmarłymi, obowiązywała zasada wzajemności. To Marcel Mauss świetnie ją opisał jako zasadę, która w ogóle buduje relacje między ludźmi i w ogóle mogła zbudować kulturę. I wyobraźmy sobie teraz, że ta zasada wzajemności, ona również właśnie obowiązywała zmarłych w czasie dziadów tego wieczoru. Co to znaczy, że jeżeli my im damy coś dobrego, coś najlepszego, może postawimy większy znicz, może zaniesiemy więcej chryzantem żywych, tak to przełożę na dzisiejsze nasze dary, to wtedy też te dusze będą dla nas przychylne. No ale przenieśmy się teraz znowu w tę przeszłość i zastanówmy się, i o jaką przychylność by chodziło. Po co nam była kiedyś, naszym przodkom, ta pomoc naszych dusz? To jest związane przede wszystkim z tym, w jaki sposób żyli nasi przodkowie, z czego żyli, że była to społeczność i zbieracka, i rolnicza, tak, w późniejszym etapie. Więc przede wszystkim ten element związany z rolnictwem, z uprawą ziemi, z plonami, był bardzo mocno obecny właśnie przy okazji dziadów. A to dlatego, że jest to, no to nadzwyczajna zbieżność, że nasi zmarli są chowani do ziemi i z tej samej ziemi wyrasta zboże. Więc można sobie to w dosyć prosty sposób wyobrazić, jak oni myśleli. Jeżeli przekażemy dary naszym przodkom, którzy są pod ziemią, to wtedy ta ziemia wyda większy plon. No, powiedziałam, że to na cały rok miało starczyć, na taką przychylność całoroczną, ale tak naprawdę pierwotnie była to taka przychylność kwartalna. O kwartalnym terminie przydatności, bowiem kiedyś nasi słowiańscy przodkowie obchodzili takie właśnie dziady, czyli wieczór spotkania z dziadami, dziadem, czyli naszym przodkiem, 4 razy w roku. Te dziady jesienne zostały w naszej kulturze w postaci właśnie święta zadusznego z Wigilią, czyli Wszystkich Świętych. Były też dziady wiosenne. To dziady, które dzisiaj pozostały jako ślady odwiedzania grobów i modlitw zadusznych przy okazji Wielkanocy. W różnych kulturach, czasem nawet w różnych regionach Polski, może być to parę dni przed Wielkanocą, czy na przykład na drugi, trzeci dzień Wielkanocy, albo w tydzień po. Więc tu różnie to się mogło rozkładać, ale właśnie ten okres wiosenny, początku roku wegetacyjnego był taki istotny. Następne dziady to były w okolicy najkrótszej nocy, czyli świętego Jana. To znowu taki moment perforacji tej granicy czasów, na granicy czasu, wtedy, gdy można było łatwiej wejść w kontakt z drugim światem. No i te dziady, które są dla nas bardzo ważne dla naszej kultury, ale chyba najmniej uświadamiane, to jest właśnie Boże Narodzenie, a zwłaszcza Wigilia, Wieczerza Wigilijna. Ona zachowała tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na te dwa święta, 1-2 listopada i Wieczerza Wigilijna, to 1-2 listopada bardzo dużo elementów dzieje się na zewnątrz. Włącznie z tym, że na przykład Romowie noszą pokarmy na groby, tak? Noszą alkohol, wódkę, to co ja obserwuję na cmentarzu takim wielokulturowym. Czy też prawosławna ludność potrafi też zanieść pokarmy, ale to wszystko dzieje się na zewnątrz. Natomiast wieczerza wigilijna jest tą wieczerzą zaduszną w takim najpełniejszym wymiarze. Możemy sobie wyobrazić, że kiedyś podobną wieczerzę jak nasza wigilijna z tymi tradycyjnymi potrawami jedzono właśnie w 1 listopada, czyli Wigilię Święta Zadusznego. Tam ta wieczerza zniknęła, ale został nam ten ślad wieczerzy wigilijnej. I tu jest ogromne bogactwo. Grzyby pomagają wejść w relacje z drugim światem. Mak, który, no wiemy, kiedyś robiono taki kompot z maku po to, żeby dzieci na przykład spały, lepiej usypiały. No dlaczego? Dlatego, że mak, czy tak samo wykorzystywany przecież jako tranquilizator, tak, do wprawiania się w nadzwyczajne stany, no on też pomaga nam wejść w inny stan świadomości, wejść w relację z drugim światem. A jak sobie przypomnimy, że śmierć i sen, na przykład w mitologii greckiej, to byli bracia, no to już wtedy nam się to bardziej wyjaśnia. Także te elementy, które pożywienia, które miały wspomagać sen, one również były tymi darami dla zmarłych. Mamy również kasze, których jest, no, która jest niepoliczalna, kasze, których jest bardzo dużo w naczyniu, która się rozsypuje. To jest również danie pierwotnie przeznaczane dla dusz przodków. Zresztą z tych elementów zewnętrznych, których już nie widać w dziadach jesiennych 1-2 listopada, ale zostały w pamięci, a niektórzy to jeszcze praktykują w wigilię, czyli w czasie zimowych dziadów, to było to wynoszenie kaszy na zewnątrz i obsypywanie nią na przykład jabłonek, przekazywanie jej kurom, czy wysypywanie w sadzie, tak aby jak najwięcej ptaków pojawiło się, przyleciało do naszego sadu zjeść właśnie te kasze. Wspaniały obraz tego połączenia światów. Bo proszę sobie wyobrazić, że w kulturze słowiańskiej, ale i nie tylko, ale skupmy się na naszej, dusza człowieka, dusza była pokazywana właśnie między innymi w postaci ptaków. Więc teraz wyobraźmy sobie, że taki zwykły obrazek kaszy w sadzie między drzewami i ptactwa, które zimą chce się pożywić, jest czymś więcej, jest właśnie tym symbolem naszych kontaktów z duszami przodków. No więc tak to, chcąc powiedzieć o wszystkich świętych i o dziadach, warto pamiętać też o tych dziadach zimowych. Mówię o tym dlatego, żeby pani czy państwo nie zdziwili się, że może jest dużo takich elementów bardzo podobnych, jak chociażby to, że czytanie wieczerzy wigilijnej w czasie wieczerzy wigilijnej fragmentu Pisma Świętego jest bardzo nowym zwyczajem. W niektórych stronach jeszcze w latach 70. poprzedniego wieku tego nie robiono. A modlitwa za zmarłych, Ojcze nasz, zdrowaś Mario i wieczne odpoczywanie, mówię o wieczerzy wigilijnej na Boże Narodzenie, jest z nami od bardzo dawna.
Bardzo też moim zdaniem takie zaskakujące i wyjątkowe jest też w tym wszystkim, o czym pani powiedziała, ten kult wstawiennictwa zmarłych, który wydawać by się mogło, w zasadzie związany jest z kultem chrześcijańskim, czyli modlitwa do dusz czyśćcowych czy do świętych, ale to też ma swoje tradycje jeszcze wcześniej. Ta chęć połączenia się z tymi zaświatami i prośba o pomoc, o wstawiennictwo tych, których już tutaj na ziemi nie ma, a którzy może mają jeszcze wpływ na to, co dzieje się w tym naszym realnym,
no wie
rzeczywistym
pani, a
świecie.
Może oni dopiero teraz naprawdę mają wpływ. I to jest też wspaniałe, że w tym słowiańskim systemie wartości, a więc i w polskim systemie wartości, zostało ciągle wysoko plasowane to, że my wierzymy w to, że oni chcą nam pomagać, wierzymy w to, że są z nami blisko. Ja wiem, że to od razu przywołuje to sformułowanie obcowanie świętych, o którym uczono nas na religii na przykład. Obcowanie świętych, czyli nie to, że święci obcują ze sobą, są ze sobą w kontakcie, ale że my wierzymy, że możemy wejść w kontakt, my żyjący ze świętymi, ale też z tymi, którzy pretendują do miana świętości, czyli ze wszystkimi zmarłymi. No i to ewidentnie, może forma, może nazwanie tego się zmieniło, ale ewidentnie jest właśnie też takie prastare i tak bardzo, jak powiedziałam, że jest wysoko uplasowane w naszym systemie wartości, to też możemy powiedzieć, że jest tak głęboko uplasowane w naszych duszach. Może to jest jedna z takich najstarszych, najbardziej atawistycznych potrzeb człowieka, żeby wierzyć, że to życie się nie kończy. Jakby to chrześcijaństwo nam albo inne religie nie tłumaczyły, to i tak pozostaje ten słowiański ślad, że zobacz, to życie się nie kończy, bo my mamy kontakt z naszymi zmarłymi, oni nam ciągle chcą pomóc i mogą pomóc.
O tym wszystkim opowiada doktor habilitowana Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, która jest naszym dzisiejszym pierwszym gościem. Do rozmowy wrócimy za chwilę, ale na razie trochę muzyki, która dzisiaj też jest klimatyczna. Ale co to za muzyka? Bo oczywiście wybrana nie przez przypadek do dzisiejszej audycji. Jeszcze będzie okazja, żeby opowiedzieć. W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Katarzyną Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS. Dzisiaj, w dzisiejszej Ciszy w Eterze, wykorzystując zbliżające się święto, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych, ale też w perspektywie chrześcijańskiej, katolickiej, obchodzimy kult wszystkich świętych. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co być może jest nieoczywiste i warto przypomnieć, jak kultywowanie tradycji i pamięci o zmarłych, nawiązywanie z nimi kontaktu wyglądało na przestrzeni wieków w naszej polskiej kulturze. W zasadzie to teraz zastanawiam się, czy pytanie, które chciałam zadać, jest zasadne, bo chciałam zapytać o to, kiedy w naszej kulturze tradycja dziadów zanikła, ale po tym, co usłyszałam, to też wydaje mi się, że to pytanie chyba nie jest do końca odpowiednie, bo ta tradycja dziadów chyba cały czas mniej lub bardziej świadomie gdzieś funkcjonuje.
Myślę, że nieświadomie funkcjonuje. Oczywiście przewrotnie, pół żartem mogłam powiedzieć, że dopóki będziemy czytać Dziady Mickiewicza albo dopóki będą próby wystawiania tego przecież nie teatralnego dramatu, to tak ta wiedza nasza o tym, że były dziady, będzie trwać. No i chwała za to liście lektur, ale też te dziady w tej właśnie formie, którą znamy od Mickiewicza, w takim właśnie z prastarym zwyczaju, z nawoływaniem dusz zmarłych, ze składaniem im ofiar. I jeszcze podobno w niektórych miejscowościach na Białorusi są praktykowane. Słyszałam o tym na jednym z referatów na konferencji przed laty, więc myślę, że tak by można było przyjąć. Natomiast no, może powiedzmy, że dziady odeszły w niepamięć, ale to święto, czy ten moment kontaktu z duszami przodków został obudowany, czy ewoluował w naszej kulturze i został obudowany nowymi sensami, nowymi znaczeniami, które są tak samo dobre jak tamte prastare.
Skoro już mówi pani o znaczeniach, to bardzo ważne w zasadzie w każdym kulcie, w każdym święcie, we wszystkim tym, co związane jest z tradycją, ta siła symbolu jest bardzo duża i bardzo nośna. Wspominała pani o symbolice roślin, symbolice tych roślin iglastych. Dlaczego akurat z takich, a nie innych roślin układamy wieńce, ale tych symboli jest więcej. Co jeszcze mówi nam sposób obchodzenia świąt związanych z uroczystością Wszystkich Świętych i też te elementy, które możemy spotkać na cmentarzach, nie tylko przyniesione przez nas, ale też te, które widzimy na przykład na grobkach sprzed 100, 200, czasami nawet 300 lat.
Czyli mówi pani o tej strukturze kamienia, o zdobach kamiennych, tak?
Tak, może bardzo rozbudowane pytanie, ale po kolei.
Ale wydaje mi się,
sobie.
Że tak, że to ma sens. Czy to będzie element, taki atrybut tylko chwilowy, momentalny, czy to będzie właśnie jakiś symbol, który wykuty jest w kamieniu, to i tak sprowadzi się do tych samych znaczeń. Także pani intuicja jest tutaj słuszna. Ja bym powiedziała może na początek o świetle, bo to jest taka nadzwyczajna sytuacja. Zobaczmy, że na cmentarzu jest na tyle jasno, że nawet nie potrzebujemy włączać latarki w naszych smartfonach, żeby nie potknąć się na cmentarnej alejce, bo po prostu jest tak jasno. To ta jasność to jest ta łuna, na której wyglądamy nad cmentarzem, gdy mieszkamy gdzieś w mieście, prawda? Obserwujemy, jak niesamowicie drzewa są podświetlone właśnie tymi tysiącami, setkami zniczy, jakie zapalamy. Oczywiście jest tam już troszkę tych elektrycznych na baterie i tak dalej, ale ciągle dominuje to żywe światło. I żywe światło ma w kulturze niesamowite znaczenia. By można było napisać doktorat o samej symbolice światła, więc podarujemy to naszym słuchaczom, ale przypomnę o tym, że światło to była pierwsza rzecz, nie wiem jak to powiedzieć, zjawisko, które w ogóle Bóg stworzył. I stworzył światłość na początku, jak stwarzał kulę ziemską, stwarzał nasz świat, notabene świat i światło mają ten sam źródłosłów w naszym języku, z tego powodu, że no dzięki światłu stwarza się świat i Pan Bóg tak samo stwarza. Dodajmy jeszcze, że gdy zajrzymy do Księgi Rodzaju, to się okaże, że to przywołanie, powołanie przez Boga światła wiązało się też z pierwszym sądem oceniającym. Pan Bóg powiedział, to było dobre. To światło jest właśnie takim pierwszym dobrem. Mówię może tak, jak pani próbuje pokazać naszym słuchaczom odległe, nieoczywiste skojarzenia, to tak samo ja bym chciała odświeżyć naszą optykę i nasze spojrzenie na te znicze nagrobne, że to jest to żywe światło, które jest może odblaskiem tego światła stworzenia, że oto w ciemności, w zupełnej ciemności, jak u początku dziejów, pojawia się właśnie to dobre światło. Ale też światło ma funkcje zabezpieczające. Dokąd sięga światło, tam jest bezpieczny nasz świat. A więc też, gdy sobie przypomnimy tę zieleń kolącą, to zobaczymy, że światło, żywe światło na nagrobkach będzie też wzmagało właśnie te funkcje ochronne. Dokąd sięga światło, tam jest bezpiecznie. Także to jest ta funkcja apotropeiczna też, że żadne zło, które może się gdzieś zakraść w tym czasie do naszego świata, w takim razie i choroba, i śmierć, ten groźny świat zmarłych, z którym obcujemy na cmentarzach w tym czasie, jest obezwładniony tym światłem. Nie dojdzie, nie sięgnie tam, gdzie jest światło. Ale jeszcze jeden sens tego żywego światła, skojarzmy, to jest właśnie to światło, które współpracuje z duszą człowieka, ale też potrafi wyprowadzić bezpiecznie z tego świata na drugą stronę. Czyli to światło nagrobne teraz będzie się nam, tak mam nadzieję, mieniło tą wielością znaczeń, że to jest i trochę symbol tej żywej, ciągle, zawsze żywej duszy człowieka, którego pożegnaliśmy, przy którego grobie stoimy, ale też jest to światło, które kiedyś właśnie wyprowadziło jego duszę ku niebu. Tak? Więc to jest takie nadzwyczajne. No dlatego też będę zachęcała, mimo trudności czy tego, że może jest to droższe, może czasami widzimy bezsens, bo tak jest dużo świateł dookoła nas i dużo zniczy przy i na innych grobach, no to żeby jednak nie zatracać tej tradycji. I światło właśnie z taką intencją i dla nas, i dla dobra tych dusz naszych zmarłych również zapalać. Ale mamy też inne symbole, to jest kwiat. To cmentarz zakwita w środku mroźnego, czy prawie mroźnego czasu. Ten cmentarz rozkwita. Oczywiście będą to kwiaty również sztuczne. Trudno sobie to wyobrazić inaczej. Zresztą przypomnijmy sobie stare jeszcze lata 50., 60., 70., gdy w Polsce nie było właśnie tylu plantacji, ale też i tyle umiejętności, tak, i tylu plantacji chryzantem, że na grobach spotykało się przede wszystkim takie kwiaty z bibuły. Tak. Ja jeszcze parę lat temu, nie wiem, 10, 8, robiłam zdjęcia właśnie takich starych kwiatów na cmentarzu w Ostrowie Lubelskim. Tam mam stryja, chrzestnego ojca zarazem, rodzinę ze strony ojca i po prostu przy tym objeździe grobów koniecznie, oczywiście ta moja dusza badacza terenowego nakazała mi wyjąć telefon i zrobić zdjęcia. Proszę się nie dziwić, jeżeli też będziecie Państwo widzieli innych zachwyconych naszymi grobami, którzy po prostu fotografują je. Ja bym na to pozwalała, bo rzeczywiście nie dziwię się, że takie uniesienie pięknem i nadzwyczajną przemianą cmentarza może spowodować właśnie taką potrzebę upamiętnienia tego w postaci zdjęcia. Ale jak to wyglądało? Dzisiaj jest to już zanikająca umiejętność. Można zapisać się na warsztaty, na których nauczymy się robić kwiaty z bibuły. Te właśnie specjalnie, troszkę bardziej okazałe, większe, na drucianej łodyżce, które były też zanurzane w roztopionym wosku po to, żeby one na tym cmentarzu wytrzymały dłużej. Myślę, że warto popatrzeć, czy jeszcze gdzieś tego starego bukietu Państwo nie zauważą, albo starych kwiatów, starodawnych kwiatów przy tych grobach. No więc właśnie, to było tak, a dzisiaj... No cóż, może popatrzmy, że odpowiednikiem tamtych bibułowych kwiatów są kwiaty sztuczne dzisiaj. Może burzę trochę Pani wyobrażenie, że tak chcę pochwalić te sztuczne kwiaty. Natomiast no każdy tutaj nie dyskutujemy o tym, co kto lubi, prawda? Ale popatrzmy, czy co komu się podoba. Ale popatrzmy, że jest to dar. Zawsze trzeba te kwiaty kupić, znaleźć na to pieniądze, zawieźć na grób, ustawić, czasem obciążyć kamieniem albo dodać jakiś element cementu na przykład, żeby te kwiaty nie odfrunęły z pierwszym wiatrem. Więc zobaczmy, że to nie tylko kwiat, ale wszystkie te działania, które są wokół, są takim darem naprawdę naszym dla naszych zmarłych, żeby pokazać, że pamiętamy o nich. Więc okej. Okay. Nieważne już teraz, czy są to kwiaty sztuczne, jak kiedyś te bibułowe, czy prawdziwe, to kwiat jest, znaczy ma w kulturze też wiele znaczeń. Kwiat o jasnej, żywej barwie, kwiat nie stary, tylko właśnie taki, który będzie mocno widoczny, będzie się mocno odróżniał intensywnością barwy od zieleni. To jest przede wszystkim symbol życia, bo zauważmy, że roślina, która żyje, ta roślina wydaje kwiaty. To jest znak życia. I z tego powodu już teraz pewnie pani i słuchacze domyślają się, że to zaniesienie kwiatów to jest nie tylko dar, ale też dobre życzenie od nas dla naszych zmarłych. Weźcie z tych kwiatów życie, niech wasze dusze żyją tak, jak żyją te kwiaty. Z drugiej strony też symbolika kwiatów wiąże się mocno z ich więdnięciem. Te sensy, które obserwujemy w kulturze, każą nam powiedzieć, że kwiat jest symbolem kruchości ludzkiego życia. Dzisiaj jesteśmy, a jutro nas nie ma. I to właśnie z tego powodu no mam nadzieję, że teraz i Państwo i na kwiaty spojrzą inaczej. A jako badacz, semiotyk, czyli osoba, która szuka z takich struktur znaczeniowych wokół nas, w naszych działaniach, w naszej przestrzeni, chciałabym też zaprosić Państwa na taki semiotyczny spacer po cmentarzu. Myślę, że można wejść na cmentarz i po prostu potraktować go jako taką księgę, gdzie jest pełno epitafiów, ale też pięknych cytatów, gdzie jest też pełno zachęcających nas do godnego życia biogramów, a to adwokata, a to ukochana matka, a to jakieś podziękowanie dla najukochańszej żony. Na przykład. Czasem te napisy, jeżeli mamy czworoboczny taki obelisk, to możemy spotkać je nie na centralnej płycie, ale gdzieś z boku. Zajrzyjmy, przeglądajmy się i życzmy sobie, żeby też tak samo dobrze kiedyś mówiono o nas. Mamy jeszcze czas, żeby coś w tym zakresie zrobić, tak? Żeby kiedyś też tak ładnie na nas, o nas Tak, popatrzymy, że będzie. Że będzie też fragment psalmu, trochę Biblii, gdzieniegdzie. Mam tutaj kilka takich przykładów. Przechodniu, westchnij do Boga, zaspokój jego duszy. Albo śpi, stracona nam pociecho, błogi sen tu masz. Albo, bo w tej duszy nawet echo mówi Ojcze nasz. Tak? Jest. Ja myślę, że to bardzo pasuje do tytułu Pani audycji, właśnie, żeby przejść i nawet w ciszy poczytać te teksty. Ale też ten spacer na cmentarzu możemy zamienić na taki spacer po galerii sztuki. Mamy ogromne akcje i ogólnopolskie, i lokalne na małych cmentarzach, akcje zbierania funduszy na renowację grobów. Oczywiście zachęcamy, bo wyraźnie widać, jak się przychodzi na cmentarz, że te pieniądze rzeczywiście idą na odnawianie pięknych w kształcie, bardzo złożonych często, bo i z metalowymi jakimiś obramowaniami, i z nadzwyczajną ornamentyką kamienną czy cementową grobów. Także o tym pamiętajmy. A więc tutaj mamy rzeźby figuralne. To będą takie postaci jak Chrystus, czy to Chrystus w kontekście męki, a więc niosący krzyż, czy Chrystus ukrzyżowany, czy sama twarz pięknie. Nie to, że kupiony odlew metalowy w sklepie z dewocjonaliami, ale naprawdę zamówiona rzeźba, tak, u artysty. Ale będą też Madonny. To są te Madonny apokaliptyczne, czyli te, które nam przypominają, że oto apokalipsa, będzie koniec świata i staniemy do sądu ostatecznego. Ale też i Matka Boska Bolesna, czyli ta, która ma nas utulić w bólu i tego zmarłego, i nas, pamiętających jeszcze moment odejścia, jak cierpieliśmy wtedy, ale i nas teraz, który gnębi, przygniata jakiś następny problem, może już daleki od tego bólu śmierci bliskiej osoby. Często też w Polsce będzie to Matka Boża Częstochowska, Matka Boska Częstochowska, która jest bardzo takim symbolem patriotycznym, i takich symboli patriotycznych znajdziemy więcej. Stąd mówię o tym nagrobku jako opowieści, czy księdze, którą my czytamy, a z której możemy wyczytywać narrację. I tutaj pani powiedziała, że mogą być też różne takie elementy plastyczne w tym wystroju tej ornamentyce grobu. I rzeczywiście znajdziemy tam na pewno elementy roślinne. Proszę wyszukiwać palmy, symbol męczeństwa. Liście palmowe, paprocie tak samo, ale róże to z kolei to wieczne życie. Czasami może te róże znajdziemy na grobach młodych osób, żeby pokazać to, że tam ktoś młody leży, niestety. Mamy lilię, symbol właśnie też i duszy, i tej niewinnej, czystej duszy. Mamy bluszcz, który z jednej strony wije się z dołu do góry, czyli z ziemi ku niebu, ale też ten bluszcz, który nigdy nie traci zieleni. A więc to jest to roślinka wiecznie żywa, która będzie może uda się, że przysporzy tej duszy też wiecznego życia. Będzie winorośl, już teraz pani widzi, że to również wije się do góry, czyli idzie ku niebu, ale też to jest związane też z odkupieniem, tak, z winem, z ciałem Chrystusa, z tymi znaczeniami chrześcijańskimi. No więc jak najbardziej, ale mamy też znaki światła. Rozpoznajmy, poszukajmy ich. Czasem będą wyryte, innym razem będą to ustawione odlewy albo kamienne artefakty w postaci lamp, w postaci kaganków. Widzimy w postaci płomienia ognia, nawet samego tylko pochodni, nawet które mogą być skrzyżowane w dół. Dwie pochodnie skrzyżowane w dół będą nam pokazywały, to życie się kończy, to życie zamiera, ale może też ktoś z Państwa popatrzeć na to pozytywnie. Dobrze, zanieśmy też i tam w tę ciemność grobu światło zmartwychwstania. Światło, które przyniesie życie. Proszę sobie wyobrazić, i to już jest dla tych bardziej uważnych, że możemy poszukać też motywów zwierzęcych. Szukajmy gołębi, bo też będą, to ten gołąb, znamy Trójcę Święta, Duch Święty w postaci gołębia, ale też na przykład motyl. Motyl, który w bardzo wielu kulturach, nie tylko w słowiańskiej, jest obrazem duszy, duszy człowieka. Poszukajmy orła, który nam naznaczy nagrobki patriotyczne, tak? Więc jest to ten, no oczywiście takie bardzo skojarzone ze śmiercią, czaszka, piszczele, klepsydra, to z tym memento mori, tak? Czyli pamiętaj, ty też umrzesz, postaraj się jeszcze, w nawiasie my dodamy, postaraj się żyć jeszcze dobrze przez ten czas, który ci został. Postaraj się, bo warto. Ja wiem, że być może ktoś powie z Państwa, że tak bardzo daleko odeszliśmy od 1 listopada, ale tak naprawdę zostajemy na cmentarzu i zostajemy w pełni tej naszej słowiańskiej potrzeby pamiętania o zmarłych.
Tak, to też jest bardzo ważny element naszej kultury, naszej historii. I dobry nauczyciel tego, co było i jak ta przeszłość może wpływać na nas tutaj obecnie. Bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tej kulturalnej strony kultu zmarłych i tego, jak ten kult wyglądał na przestrzeni lat i jak możemy z tego naszego dorobku czerpać. Mam nadzieję, że po tej dzisiejszej audycji w całkiem inny sposób będą Państwo odwiedzać nekropolię i będzie to fascynujący spacer, nie tylko związany ze smutkiem po utracie zmarłych, ale przede wszystkim z tą transcendencją i metafizyką, która w to wszystko jest wpisana. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była doktor habilitowana Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS.
Dziękuję.
A ja zapraszam na drugą godzinę audycji Cisza w Eterze, która również myślę, że będzie bogata, obfita w bardzo ciekawe i nieco zapomniane historie, tym razem dotyczące tego, co na cmentarzach dawniej można było usłyszeć, a czego już nie słyszymy. Ale są jeszcze ludzie, którzy dbają o to, żeby pamięć o pieśniach żałobnych cały czas trwała. Do usłyszenia po godzinie 23. Iwona Kosior, witam serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze po godzinie 23. Audycję realizuje dla Państwa Piotr Król. Tych, którzy nie są z nami od początku, bądź dopiero teraz dołączyli, informuję, że dzisiejsza audycja może wydawać się trochę mroczna, bo poruszamy temat dla niektórych dosyć przerażający. Temat śmierci i temat rozpamiętywania o tych, którzy już odeszli. Ale mam nadzieję, że zwłaszcza po tej pierwszej godzinie i teraz po drugiej godzinie audycji ten temat nie będzie przerażający, a będzie jak najbardziej fascynujący, ponieważ dzisiejszymi rozmowami chciałabym przybliżyć trochę naszej tradycji, która jest bardzo bogata w symbole, bardzo piękna, ale niestety coraz częściej zapominana. Jednak na szczęście są osoby, które troszczą się o to, żeby pamięć o tym, co zostawili nasi przodkowie, cały czas była żywa, jeszcze są. I taką osobą jest nasz dzisiejszy drugi gość, śpiewak, psychotanatolog Paweł Grochocki. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
A teraz dalsza część przedstawienia, ponieważ Paweł Grochocki jest także inicjatorem między innymi zaduszkowych zgromadzeń śpiewaczych i współwykonawcą pieśni, które dzisiaj możemy na antenie w ramach audycji Cisza w Eterze usłyszeć. I tutaj rozwiązuje się zagadka z pierwszej godziny audycji. O pieśniach jeszcze wspomnimy, ponieważ można będzie je usłyszeć nie tylko jeszcze dzisiaj w audycji Cisza w Eterze, ale także na żywo w Lublinie, na jednej z lubelskich nekropolii. Ale do tego wszystkiego jeszcze dojdziemy. Na początek porozmawiamy o tradycji, którą pan kultywuje. Co wiemy, a czego, może chyba to będzie bardziej rozbudowana odpowiedź na pytanie, a czego nie wiemy o pieśniach żałobnych?
Myślę, że dużo wiemy, ponieważ W tradycji obrzęd pogrzebu zachował się jako jeden z nielicznych, też nawet do dzisiejszych czasów, czego z tych takich trzech obrzędów przejścia, o których tradycja mówi, czyli narodziny, czyli wesele, jako też taki bardzo ważny moment, no, kiedyś zwłaszcza, ale obecnie też w życiu i pary młodej, ale całej społeczności wiejskiej. No i ten trzeci, którym ja się właśnie zajmuję, to jest śmierć i pogrzeb. I tak jak czy to właśnie pieśni około narodzinowych, chrzcielnych nawet, czy właśnie weselnych, za bardzo już nie uświadczymy, jeśli w ogóle możemy. Obecnie są, na przykład w Krakowie jest taka grupa między innymi, czy u nas tutaj w Lublinie Ewa Grochowska, które zajmują się właśnie pieśniami weselnymi i próbują je znowu włożyć w to nasze tu i teraz. Och, a w Warszawie Olga Kozio, która też tu dzisiaj gdzieś chyba będzie z nami na płycie. I te pieśni, które były kiedyś śpiewane na wsiach, rzeczywiście one po prostu zaniknęły, bo między innymi weszły elektroniczne instrumenty i wiele jeszcze tam było innych powodów, ale to nie jest dzisiaj audycja o pieśniach weselnych czy o tych związanych z narodzinami. Natomiast właśnie pieśni i cały ten obrzęd pogrzebu, chociaż dokonywała się ta i dokonuje się wciąż ta zmiana w tej całej obrzędowości, to jednak wciąż na przykład są śpiewacy, śpiewaczki pogrzebowe tego starszego pokolenia, czyli na przykład 70+, 80+, chociaż w naszym środowisku to jak ktoś ma 70+, to jeszcze dla nas bardzo młody, bo na ogół to będzie znaczyło, że jeszcze możemy na przykład do niego, do tej osoby trochę pojeździć i popytać, posłuchać pieśni, nauczyć się od takiego śpiewaka czy śpiewaczki. Ale są też całe grupy, które kultywują te śpiewy. Na przykład bardzo blisko nas, czyli w Zdziłowicach, skąd też pochodzi jeden z moich mistrzów pogrzebowych, od których ja się uczyłem tych pieśni, Jan Wnuk. I tam w Zdziłowicach wciąż śpiewane są pieśni, już nie w domu, ponieważ tego ciała rzeczywiście nie ma w domu, ale cała wieś, albo znaczna jej część, schodzi się przez te 3 dni, jak to właśnie kiedyś bywało, te dawne puste noce, tylko teraz w kościele i tam odśpiewują te pieśni, modlą się za osobę zmarłą i odśpiewują różaniec za zmarłą. Co jest też pewnym ewenementem, bo jednak taki śpiewany różaniec brzmi zupełnie inaczej niż odmawiany. I mówimy to na przykład o 200 osobach, 250, które przez te 3 dni spotykają się i przez 2 godziny, 2,5 są razem w tej właśnie sytuacji zatrzymania, bo ja bardzo tak lubię sobie myśleć o śmierci jako o sytuacji pewnego zatrzymania porządku też dla danej społeczności, nie tylko dla samej rodziny. No, zwłaszcza właśnie na wsiach to jest wciąż widoczne. Myślę, że w miastach też pewnie mniej, znaczy na pewno nawet mniej, ale też na pewno drugie będzie takie, że te potrzeby związane z próbą poradzenia sobie, tak bym to powiedział, z tą sytuacją właśnie zatrzymania tego porządku, czy zburzenia go zupełnie, my te potrzeby wciąż mamy i stąd też pewnie gdzieś poszukujemy różnych, może teraz nowszych sposobów tej obrzędowości, nowszych pomysłów, innych, nie znaczy lepszych czy gorszych, bo gdzieś oczywiście właśnie ten przekaz pokoleniowy, który dotyczy muzyki wiejskiej, nawet już nie tylko pieśni, on oczywiście został w pewnym momencie zaburzony. No ja mam lat 35, więc to jest to nasze, moje pokolenie rodziców, które gdzieś na ogół wypadło właśnie z tego przekazu. Stąd no właśnie my się uczymy teraz od ludzi, którzy mają 70+, tak mniej więcej oczywiście. Ale potrzeby, jestem przekonany, że one są. I teraz wracając do pytania, co wiemy? Zatem skoro tak długo i wciąż możemy słuchać ludzi opowiadających, którzy albo kultywują tu i teraz. Tylko właśnie zmieniając formułę z domu, na przykład na kościół, czy jednak w domu, ale nie przy ciele, różne śpiewy, to wciąż mamy kontakt z tą tak zwaną żywą tradycją. Stąd też dużo o niej wiemy i te zmiany, które zachodzą, też u śpiewaków pogrzebowych czy śpiewaczek możemy obecnie obserwować. Jest to fascynująca jak dla mnie obserwacja. Oczywiście te pokolenia osób starszych umierają, co jest też oczywiste, ale jak ja zacząłem zajmować się mniej więcej 10 lat temu muzyką, pieśniami pogrzebowymi, wiejskimi pieśniami pogrzebowymi, to rzeczywiście nie było nas tak dużo, które gdzieś to interesowało. Były jakieś tam jednostki w Polsce. Mówię oczywiście o praktykach. Mhm. Teoretycy to są oczywiście świetni tutaj u nas właśnie na UMCS-ie i nie tylko. Natomiast po tych 10 latach ja bym powiedział, że przynajmniej jeśli chodzi o samo śpiewanie pieśni, to teraz nie ma tak dużego kłopotu, żeby pośpiewać te pieśni o śmierci. Ja miałem taki, tak się zaśmiałem, bo miałem taki moment takiego dosyć dużego boomu wręcz na prowadzenie zajęć i zajęć głosowych, kiedy mogliśmy wspólnie z grupami przeróżnymi, od Szczecina przez Białystok i w sumie w całej Polsce i mogliśmy sobie śpiewać te pieśni. I różne właśnie drobne inicjatywy wykiełkowały. I dla mnie to jest też takie fascynujące i wspaniałe, że z jednej strony bardzo się cieszę, bo mamy wciąż dostęp do źródeł, tych źródeł, które są nagrane jeszcze z akcji zbierania folkloru, ale z różnych też mniej lub bardziej prywatnych archiwów, jak Mazur Hanej, który ma wspaniałą kolekcję w Warszawie, ISPAN, na Kulu, UMCS ma też swoje, także mamy z czego czerpać, tak jak przy innych gatunkach czy rodzajach pieśni tradycyjnych, no ale właśnie jeszcze mamy tych żywych śpiewaków, do których możemy jeździć i też właśnie obserwując te zmiany, no bo właśnie, jeśli oni, tak jak na przykład właśnie Jan Wnuk, który przez bodajże 24 lata śiewał na pogrzebach, mhm, w pewnym momencie właśnie swojego życia przejął tę pałeczkę głównego śpiewaka pogrzebowego na wsi, bo głównie tak to właśnie wyglądało. Zwykle tak to wyglądało, że to był taki jeden śpiewak, jeden prowadzący, za którym idzie cała banda i on utrzymuje pieśni, on je intonuje, on też układa w trakcie kolejność chociażby wykonywania tych pieśni i on jest no, osobą odpowiedzialną za poprowadzenie takich śpiewów. Właśnie kiedy Jan Wnuk przez te 24 lata śpiewał, jak on mi mówił, około 150 pogrzebów na wsi. To wszystko to liczymy razy 3, bo oni właśnie tak kultywują te tradycje. No i w międzyczasie na przykład u nich się właśnie zmieniło to, że ciało przestało być w domu. I też oni jako społeczność musieli dostosować się do tej zmiany. No właśnie, że ciała nie ma, więc jak mamy teraz śpiewać? Albo co mamy śpiewać? Czy co być może powinniśmy zmienić. Plus oczywiście mamy świetne opracowania, znowu teoretyczne. Nie jest może ich jakoś super dużo. To jasne, bo ja jednak myślę sobie, że ten temat po prostu jest wciąż mocno tabuizowany. Więc to nie jest tak, że na pierwszy strzał osoby, które się, nie wiem, uczą, tak myślę sobie, w moim pokoleniu czuję teraz jeszcze te młodsze osoby 20 na przykład plus, czy też moi inni nauczyciele około 50. Na ogół to rzeczywiście nie był ten pierwszy rodzaj czy gatunek pieśni, którymi oni byli zainteresowani, ale jeśli dotknie się tych pieśni i nomen omen pogrzebie w nich, to można zobaczyć, jakie to jest niesamowite bogactwo i no właśnie, może już głupio w kontekście umierania i pogrzebu powiedzieć, ale są to żywe pieśni. I znowuż, dla mnie jako też praktyka właśnie śpiewaka pogrzebowego, ale też psychotanatologa, to dla mnie jest to też właśnie tak fascynujący dzięki temu obszar do pracy, do zainteresowań, nie do fascynacji, bo ja śmiercią się nie fascynuję, mnie życie fascynuje, ale ten obszar jest na tyle ciekawy, że mogę też i po sobie, po swoich znajomych, czy po osobach, z którymi mogę współpracować, czy śpiewać wspólnie, czy rozmawiać o śmierci, mogę obserwować, co się ze mną dzieje w takiej mojej aktualności. W sensie, że to jest właśnie te pieśni, czy te obrzęda, cała obrzędowość odpowiada wciąż na nasze potrzeby, mniej lub bardziej. Oczywiście tu sobie od razu na przykład myślę o pewnym zeświadczeniu, które mamy w społeczeństwie, a tradycyjne pieśni pogrzebowe, te wiejskie, mają swoje źródła głównie w śpiewnikach katolickich i protestanckich, czy też w drukach ulotnych, jak to też tu było pewnie wspominane właśnie o dziadach, gdzie takie kartki właśnie przez dziadów część z nich miała i można też było śpiewać różne pieśni o śmierci, o końcu świata. No i właśnie taki podzbiór tych pieśni i samo źródło, to trzecie pieśni, czyli pieśni pogrzebowe, które były na wsi i które są świeckie. I do naszych czasów nie przetrwało ich bardzo dużo. To są, jak dla mnie, to są zawsze takie perełki. Czasami my pewne, badając, no bo no też jako praktyk muszę też jakoś badać te pieśni, żeby wiedzieć, jakoś się też nimi posługiwać właśnie, a nie tylko odtwarzać, bo bycie praktykiem, bycie śpiewakiem to jest bardzo twórcza, chciałem powiedzieć praca, ale to jest zabawa, to jest przeżywanie, to jest fascynująca podróż, może podróż przez pieśni pogrzebowe jest czymś dla mnie fascynującym. I tak jak ja, no, znam około 250-300 pieśni, już teraz przyznam się szczerze, do pewnego momentu liczyłem to jeszcze w Excelu, ale już teraz odpuściłem. Część z nich jest w różnych wariantach, że na przykład znam jakąś pieśń, nie wiem, w 7-8 wariantach. Więc tego materiału mamy na tyle dużo, że też możemy to, co oczywiście na wsiach się raczej nie wydarzało, tak teraz my możemy uprawiać tak zwaną turystykę muzyczną. Są oczywiście w naszym środowisku ortodoksi, którzy mówią, że tak nie można robić. Ja nie zajmuję takiego stanowiska. No, chyba też z tego względu, że jestem właśnie psychologiem i terapeutą i no, myślę sobie zawsze o potrzebach i o tym, co nam te pieśni robią. No, my nie jedziemy potem do Kazimierza czy na Eurowizję śpiewać pieśni pogrzebowe, więc nie myślę o tej funkcji artystycznej czy estetycznej, tylko co one mogą nam zrobić, jak mogą nam pomóc, czy jak mogą nas na przykład właśnie skonfrontować nas z tym tematem, czy pozwolić na przykład w jakiejś pewnej bezpiecznej przestrzeni znów się do niego zbliżyć. Bo ja tu za Gorerem, który już ponad 50 lat temu ukuł to sformułowanie o pornografii śmierci, moim zdaniem jakby wciąż to sformułowanie jest żywe, czyli tak jak w epoce wiktoriańskiej pornografia, seksualność była tym tematem zakazanym, tym tabu, tak Gorer właśnie nazwał, określił, że śmierć jest tym tematem tabu. No jak sobie spojrzymy nawet teraz, na obecny czas, ten nasz covidowy czas, kiedy na przykład ta śmierć, proszę zauważyć, staje się już zupełnie liczbami dla nas. Ta tabuizacja moim zdaniem jak najbardziej jest wciąż w nas żywa. To znaczy, myślę niestety, że chociaż to się zmienia i ja widzę te różne ruchy w Polsce, ale też i na świecie nawet bym powiedział, to jednak dalej nie potrafimy zbyt dobrze rozmawiać o śmierci. Ja marzę sobie o tym, że na przykład będzie lipiec i ktoś mnie zaprosi na wywiad o śmierci. Bo na ogół to oczywiście nie jest przytyk w pani stronę, jak, jasne, ale czy żebyśmy właśnie na przykład nie zostawiali tematu śmierci bo jest listopad, tak? I w naszej tradycji, w naszej kulturze tak, to wtedy możemy pogadać o grobach. A w innych sytuacjach, no nie za bardzo, tak? I jakby cały rok nam mija, a ta śmierć przecież jest. I Butańczycy na przykład, jako naród, tak w swojej kulturze mają, co jest dla mnie na przykład fascynujące, że oni mają taki nakaz codziennie myśleć o śmierci 7 razy. Właśnie nie po to, żeby się umartwiać, tylko po to, żeby być bliżej życia. Ale ja lubię też sobie myśleć o śmierci i może przepraszam, jeśli kogoś teraz obrażę, albo może to porównanie będzie dla kogoś zbyt mocne, ale ja myślę też sobie o śmierci jako takim zatrzymaniu oddechu. Albo przytrzymaniu oddechu. To znaczy, że ja wtedy też mogę trochę skonfrontować się, w jakim ja miejscu jestem. Bo no, każdy z nas tutaj, słuchaczy, słuchaczek, pani i ja, uczestniczyliśmy pewnie przynajmniej w jednym pogrzebie w naszym życiu. I nawet jeśli ktoś jest nam nawet nieznany, to cała atmosfera pewnej zadumy, no, cierpienia, płaczu, czy wręcz przeciwnie, potwornie kłującej w uszy ciszy, no właśnie ona nas też i nasze ciało uruchamia i zatrzymuje nam chyba na ogół oddech. Przynajmniej ja się na tym bardzo często łapię, że mam pewne napięcia wchodzą w moje ciało. No muszę też być świadomy, zwłaszcza jako śpiewak, żeby móc na przykład poprowadzić taki pogrzeb wtedy, żeby to nic mi się nie pospinało. Ale jestem przekonany, że to nie tylko mnie dotyczy, tylko no właśnie jesteśmy w takim stanie, to zawieszenie tej rzeczywistości też na nas oddziałuje. I dla mnie taka będzie puenta tej części mojej wypowiedzi, że to może stać się okazją dla mnie do wzrostu. Ja wiem, że rozmawiamy o pieśniach, ale to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo, dlaczego ja na przykład wciąż śpiewam te pieśni. Dlaczego, no właśnie, spotykamy się w Lublinie w tym roku po raz 5, żeby śpiewać te pieśni wspólnie, z wielką grupą. Tak mam nadzieję, że na przykład część z Państwa też przyjdzie z nami. Jeśli nie śpiewać, to chociaż pobyć z nami w tych dźwiękach i w tej dźwiękowości, bo no właśnie, gdzie są te nasze potrzeby, że każdy z nas w tym naszym zatrzymaniu oddechu, naszego oddechu, możemy może jakoś łatwiej, ciut łatwiej, odrobinkę, ten milimetr łatwiej zatrzymać się, co nam może tam nie gra też w naszym życiu. To myślę, że to jest takie lustro. Śmierć jest dla mnie pewnym lustrem. No ta moneta, nie? Śmierć i życie. Dlatego ja zawsze to powtarzam i tutaj się trzymam tego. Nie fascynuje mnie śmierć. W śmierci nie ma nic fajnego jako takiej. Nie, to jest okropny moment, ale ta druga strona, dzięki której możemy doświadczać, czyli to życie w perspektywie śmierci jest czymś dla mnie wspaniałym.
Rzeczywiście wątków bardzo wiele w tej naszej rozmowie i jestem zdumiona tym, jak jedno pytanie potrafi otworzyć wiele ścieżek, wiele wątków, ale wątków bardzo ciekawych i mam nadzieję, jestem przekonana, że przynajmniej część naszych słuchaczy słuchała z takim samym zafascynowaniem jak ja. Kusi mnie, żeby oczywiście teraz powiedzieć też przynajmniej w paru słowach o samej strukturze pieśni żałobnych, zwłaszcza, że słuchamy ich dzisiaj w ramach audycji Cisza w Eterze i zanim zrobimy przerwę na chwilę, żeby może trochę się zadumać przy takiej muzyce, przy tych utworach, tym bardziej warto byłoby w tym miejscu powiedzieć kilka słów właśnie o strukturze tych pieśni i też na czym polega na przykład technika śpiewu takich tradycyjnych pieśni żałobnych.
To może zacznę od końca. Technika śpiewu tak zwanym otwartym głosem. Ja bardzo lubię to sformułowanie, czyli to jest to, ta wiejska emisja głosu właśnie wynika z praktyki. Między innymi z tych pustych nocy, bo ludzie na wsi musieli znaleźć w sobie taki najbardziej naturalny sposób mówienia i śpiewania po to, ażeby nie zedrzeć tego głosu, a jednocześnie na przykład śpiewać przez 3 całe noce. Czasem nawet wyszkoleni w innych rodzajach emisji śpiewacy mogliby nie podobać temu zadaniu. I to nie jest, nie mówię tego oczywiście, że wiejscy śpiewacy śpiewają lepiej. To jest inna technika. Więc zacząłem od tej praktyki, bo to jest właśnie taki śpiew całości. Jak Państwo sobie przywołują jakąkolwiek wieś, to od razu pomyślmy o przestrzeni, która tam jest. Więc jest to śpiew nośny. Niektórzy mówią, że jest to śpiew głośny, a ja też od wielu już lat jako nauczyciel śpiewu walczę z tym określeniem, bo jest to śpiew, który miał się nieść daleko. On miał dobiec po to, ażeby na przykład w tej funkcji magicznej głosu wiejskiego przywołać dobre duchy, dobrą energię, no jednak to głównie duchami było nazywane, do tego miejsca, do wsi czy do danego gospodarstwa, a odesłać precz te złe duchy. I teraz, chociaż jesteśmy w radio, ale myślę, że możemy sobie to wyobrazić, że z jednej strony, tak proszę sobie wyobrazić, że z Państwa ust wychodzi taka niteczka Państwa głosu, Państwa dźwięków i ona daleko, daleko przed Państwa sięga na przeciwległą ścianę, albo Państwo spojrzą teraz przez okno to na jakieś dalekie drzewo. I to mamy taki pierwszą przestrzeń, pierwsza przestrzeń, która nam się stwarza. Ale teraz w tej emisji mamy jeszcze od stóp do głów i w górę. Taka druga niteczka, którą przekładamy przez całego siebie, ponieważ w tej emisji używamy też całego naszego ciała, wszystkich rezonatorów. I teraz wracam do tych dwóch wymiarów. Wyszły nam te dźwięki z naszych ust przed nas, druga ta niteczka wylatuje od stóp na naszą głowę i widzicie Państwo, taka stwarza się kopułka nad nami. I ta kopułka właśnie miała chronić. Dobre duchy miały w tę kopułkę wejść i nas ochraniać, a złe odchodzić. Jest też takie określenie tej emisji, które ja też bardzo nie lubię, jako śpiewokrzyk. Bo krzyk oznacza napięcie. A tu nie ma żadnego napięcia we mnie. Ja oczywiście, moje ciało jest gotowe do śpiewania, ja jestem spięty, pewne mięśnie są we mnie spięte, ale nie ma we mnie napięcia. Jak się zepnę, to moja krtań po 2, 3, 5 pieśniach będzie chciała odpocząć. Ona nie pociągnie 5 godzin śpiewania, albo 2, jak na przykład na cmentarzu będzie we wtorek.
O tym jeszcze wspomnimy, ale na koniec naszej audycji, ale teraz myślę, że warto po takim wstępie dać słuchaczom posłuchać, jak te pieśni mogły brzmieć. Więc kolejny utwór z płyty pod hasłem Pieśni Przejścia, której współautorem jest Paweł Grochocki, nasz dzisiejszy gość. Jak te pieśni mogły brzmieć, ponieważ są to pieśni po części aranżowane trochę na sposób ludowy, czyli tak bardziej folkowe. Więc dzisiaj nie słyszą Państwo oryginalnych wykonań, ale myślę, że to jest tak bliskie oryginałowi i ma tę samą moc i tę samą wartość, że będzie doskonałym obrazem do tego, o czym przed chwilą Państwo usłyszeli. A my do rozmowy z Pawłem Grochockim wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Pawłem Grochockim, śpiewakiem, inicjatorem m.in. zaduszkowych zgromadzeń śpiewaczych i współwykonawcą pieśni przejścia, których dzisiaj mogą Państwo słuchać w ramach Ciszy w Eterze, ale Paweł Grochocki jest także psychotanatologiem. Już trochę o tym znaczeniu śmierci i odczuwaniu śmierci w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy, a w zasadzie Pan mówił, ale myślę, że to jest bardzo dobry moment, okazja, okoliczności, przy których rozmawiamy, zbliżające się święto zmarłych, nie lubię tego określenia, uroczystość wszystkich świętych, dzień zaduszny, dni, w których wspominamy zmarłych. No i tutaj to jest najodpowiedniejszy moment, żeby zapytać, czym jest tanatologia, czym zajmuje się psychotanatolog?
Tanatologia tak najszerzej jest nauką zajmującą się śmiercią i wszelkimi zjawiskami wokół tej śmierci. Jako psychotanatolog zajmuję się ja głównie człowiekiem w tym wszystkim, czyli pracuję z osobami, które są w ryzyku samobójczym, czyli które jeszcze no właśnie, w okolicach śmierci gdzieś krążą i na przykład się wahają, czy bliżej życia im, czy bliżej śmierci. Pracuję z osobami umierającymi i z tymi, które są w żałobie, ale też tej żałobie szeroko rozumianej, bo to też myślę, że jest taka świetna okazja, trochę edukacyjna, przepraszam, jeśli tak mogę powiedzieć, że żałoba, którą my na ogół utożsamiamy właśnie ze śmiercią kogoś bliskiego, to w psychologii, w psychotenatologii, tej zwłaszcza współczesnej, my myślimy o tej żałobie jako utracie. I teraz za czym, za kim, to już będzie pełna dowolność. Bo ja mogę stracić psa, mojego ukochanego, czy kota i przeżywać równie uprawnioną żałobę, jak po stracie kogoś bardzo bliskiej osoby, ale to też mogą być straty i żałoby później przeżywane o wiele mniejsze. Na przykład żałoba po stracie marzeń, po stracie planów, po stracie jakichś pomysłów na swoje życie, niewykorzystanych szans i tak dalej. I to, co właśnie tak wąsko myślimy sobie, no właśnie, jest śmierć, to będzie żałoba, tak my z tą żałobą wcale nie tak rzadko obcujemy. Znowu, jeśli mogę powrócić do pandemii, to wszyscy mieliśmy ten wspólny mianownik straty. Oczywiście ona pewnie u nas była na bardzo różnym poziomie i w różnych obszarach ta strata się objawiła, ale zwłaszcza znowuż na samym początku, to już prawie jak trochę jak zamierzchłe czasy, prawda, wygląda, przynajmniej dla mnie, no ale właśnie nie mogliśmy wychodzić, nie mogliśmy się przemieszczać tak jak zwykle, zmniejszone kontakty z rodziną, brak dotyku, co wielu też moich klientów, ale też ja sam bardzo na przykład mocno odczułem. Po takim pierwszym rzucie, na przykład u mnie w gabinecie, ale też u moich znajomych psychologów, terapeutów, mieliśmy bardzo duży wysyp osób cierpiących, którym się uruchomiły różne tematy lękowe związane z objawami depresyjnymi chociażby, dla których bodźcem była właśnie strata związana na przykład z niemożnością wyjścia na miasto. I można by się obruszyć, jeśli część Państwa jakoś zakłuło to sformułowanie, to też nie ma w tym nic złego, bo to jest właśnie też pewne oswajanie, rozszerzanie sobie tej perspektywy, bo nie mi, a ja nawet bym powiedział właśnie, nie nam jest oceniać, czyja żałoba jest lepsza czy gorsza. Bo czy, jeśli tak już luźniej bym powiedział, no właśnie, ktoś może być tak związany ze swoim psem, mieć taką piękną więź, że może naprawdę pełnoobjawowo przechodzić żałobę, która będzie trwała rok, dwa, trzy. I mamy w psychoterapii takie sformułowanie, takie pojęcie jak żałoba nieuprawniona. To taka żałoba, która społecznie jest nieakceptowalna. Właśnie w kontekście zwierząt, czy na przykład osób homoseksualnych, która gdzieś może przed nie do końca może być pokazana, tak? No bo jak to? Za kolegą z pracy tak sobie tutaj tak ci żal, że coś mu się stało. Ale właśnie też te wszystkie mniejsze żałoby, czy żałoba po stracie dziecka, które się nie narodziło. Są momenty, nawet są różne kampanie i w Polsce, prawda, które czasem pokazują też ten wątek dzieci nienarodzonych, które zmarły, no ale też wiemy, jak ta, mniej lub bardziej wiemy, jak na przykład opieka nad kobietami, które poroniły, wygląda w Polsce, gdzie na przykład opieka psychologiczna jest tu na ogół, niestety, w bardzo opłakanym stanie w szpitalach, a tamta strata jest bardzo często przeogromna i jest to wręcz czasem sytuacja traumatyczna. Także tym się zajmuje właśnie psychotanatolog. I jak Państwo może udało się wyłuskać Państwu z moich słów, jeśli mówię na tyle jasno, że to jest, jak Państwo widzicie, zajmowanie się życiem. Znowu, ja bardzo to lubię podkreślać, bo ja czasem też słyszę, dosyć często nawet bym powiedział, takie pytanie, no właśnie, a to cię nie obciąża? Albo czy tobie się coś stało, że się tym zajmujesz? Mi czy naszym znajomym, moim znajomym, którzy też pracują w tych obszarach związanych ze śmiertelnością, nie tylko psychologów czy psycholożek, to ja właśnie myślę, że Nie myślę, jestem przekonany, że przez to, że to jest zajmowanie się życiem, to wcale nie jest inny temat od każdego innego trudnego. No bo czy łatwiej jest pracować z osobą, która ma depresję? Czy łatwiej jest pracować z osobą, która boi się wyjść z domu, bo ma takie duże lęki? Znowu, jakby to jest kategoria oceniająca, chyba nie jest tu właściwa. Natomiast myślę, że jest nas wciąż za mało osób, które... no powiem, z takim może trochę luzem, z takim zdrowym podejściem, z pewnym dystansem, a może nawet to jest złe sformułowanie, które teraz używam, dając pewną przestrzeń do rozmowy, takiej czułej, to jest to piękne słowo, bardzo piękne, życzliwej, bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Nawet przy kawie, no jest taka na przykład fascynująca, w Polsce już się zdarza, mam nadzieję, kiedyś czy ktoś z moich znajomych tu w Lublinie, czy ja też tu je może zrobię, taka cała akcja rozmawiania o śmierci przy kawie, czy rozmawiania o śmierci przy jedzeniu. Jest to świetna książka na ten temat, jest taki cały ruch właśnie, że nie trzeba teraz wyciągać pomponów i najlepszego fraku z szafy, żeby to teraz będziemy rozmawiać o śmierci. Każdy moment jest dobry, żeby o tym porozmawiać. Ja wiem, że jestem trochę spaczony, jasne. No, po iluś latach pracy w tym obszarze wiem, że moje postrzeganie tej tematyki jest może ciut inne. No ale teraz na przykład jesień. Ja jestem jesieniarą totalną. I no przecież ta jesień, jak ona nas uczy umierania, przechodzenia właśnie, nomen omen, znowu pieśni przejścia, tego cyklu życia naszego. Ja tak chodząc nawet tutaj dzisiaj, idąc na tę rozmowę do pani, tak się cieszyłem bardzo, widząc tak dużo niezgrabionych liści. Jak mi bardzo przeszkadza, że te liście są grabione. Pomijając aspekty ekologiczne, jeże i tak dalej, ale to te gnijące liście, które też zmieniają swój kształt, zapach przecież też, nie? Takie błotko, które się czasem z tego robi. No to jest też pewien dla nas przecież sygnał, czy nawet dla naszych dzieci, jeśli takie mamy, nie? Wnuczku, no właśnie, że tak samo jak z nimi, nie musimy, no właśnie, teraz siadamy przy stole i rozmawiamy o tym, tylko no właśnie, widzimy liście i już to jest pewna przestrzeń do minutowej rozmowy o cyklu życia.
No właśnie, jak jeszcze rozmawiać o śmierci, żeby nie powodowało to w nas wyłącznie przygnębienia czy lęku?
Uważam, że po pierwsze, my najpierw musimy się skonfrontować trochę z naszymi lękami tanatologicznymi. Każdy z nas w każdym etapie swojego życia ma takie lęki. Są różne podziały, to nie jest wykład, więc nie będę w to wchodził. Ale to są na przykład lęki dotyczące własnej śmierci, to są lęki dotyczące na przykład śmierci naszych rodziców czy naszych dzieci, lęki przed cierpieniem, lęki przed zostawieniem czegoś po sobie, bądź właśnie niezostawianiem czegoś, przed powolną śmiercią, czy śmiercią wręcz przeciwnie, nagłą i tak dalej. To się czasem gdzieś nam ukrywa, na przykład w jakichś zachowaniach, jakichś seksualnych, które mają się nijak do jakiejś przyjemności seksualnej, tylko są taką przykrywką do właśnie takiej próby zostawienia czegoś, takiego trochę hedonizmu. Na przykład z czasem może być alkohol, jakieś robienie super zakupów i tak dalej. No, te lęki natomiast mamy. I to, co mówił Jalom, jeden z przedstawicieli, wybitnych przedstawicieli, jeden z moich też ukochanych terapeutów, którego właśnie uwielbiam, to, co z tymi lękami powinniśmy zrobić, to nie można o nich zapomnieć. One są i one niech będą, bo one są tym jednym z naszych głównych motywatorów do fajnego życia. On był przedstawicielem, jednym z głównych ojców właśnie psychoterapii egzystencjalnej. Także ta perspektywa właśnie nas osadza bardzo mocno w tu i teraz. I on napisał jedną książkę, jeśli mogę ją polecić, chyba można, prawda?
No, oczywiście.
To jest Jalom, pisane przez Y. Napisał książkę pod pięknym też tytułem Patrząc w słońce. I podtytuł tej książki będzie też odpowiedział trochę na pani pytanie, bo podtytuł brzmi: jak przezwyciężyć grozę śmierci? Nie lęk. Bo lęk, kiedy on jest nazwany, jak trochę w Małym Księciu, nazwany, oswojony, to on nas nie przygniata. I nie staje się właśnie tą grozą śmierci, że ja tak bardzo się boję, że będę robił wszystko wokół, żeby o tym zapomnieć, że ja umrę, czy ktoś z moich bliskich będzie umierał. I teraz, jeśli ja będę miał w sobie tę gotowość, tę przestrzeń do rozmowy, to ja nawet tego pytania nie będę musiał sobie zadawać, jak mam rozmawiać o śmierci, nie wiem, z dzieckiem, z kimś bliskim, bo to się po prostu będzie pojawiało między nami. Ja kiedyś w jednym z wywiadów, i pozwolę sobie może go przytoczyć, to było w ostatnią wigilię u mnie w domu, kiedy właśnie nagle temat, trochę wywołany właśnie też różnymi śmierciami, które wokół nas są, i z moją mamą, tak znienacka dosyć, naprawdę to była rozmowa jakieś na 40 parę sekund może, jak to potem zaśmiałem się w pewnym momencie, że to była rozmowa o śmierci między karpiem a pierogami, i przez dosłownie parędziesiąt sekund rozmawialiśmy o tym, co byśmy chcieli, ja i moja mama, co byśmy chcieli, żeby się stało z naszymi ciałami po naszej śmierci. I to naprawdę było właśnie między jednym a drugim pierogiem, tak naprawdę powiedzenie tego sobie bez napuszenia żadnego. A więc jak mamy w sobie tę przestrzeń, to właśnie zobaczę na przykład truchło wiewiórki, idąc z dzieckiem, z wnuczkiem na spacerze, i mogę próbować odwracać wzrok. To, co dosyć często nam się zdarza. Tak, no bo to brzydkie, to fuj. A to może być właśnie pewien taki bodziec, który dostajemy trochę na tacy. Nie? O, no to jest zwierzątko, które nie żyje. I teraz może nas się dziecko zapytać albo i nie. Nie, co to znaczy nie żyje? Tylko wracam do początku. Ja muszę mieć przestrzeń w sobie. Na tę odpowiedź, żeby potem dziecko odpowiedzieć, co to znaczy nie żyje. Bo no, niestety teraz ta moja strona psycho też się odzywa we mnie, bo potem zdarza mi się na przykład rozmawiać z rodzicami, których na przykład jeśli babcia umrze, czy dziadek, czy ktoś bliski z rodziny, i dziecku jest przedstawione, to babcia usnęła. Takimi słowami jest opisana ta śmierć tej babci, która na przykład poszła do szpitala, i u części dzieci, bo to nie jest norma, może się wtedy na przykład pojawić lęk przed uśnięciem własnym. Nie, no bo skoro babcia usnęła i zmarła i już jej nie ma, skoro babcia usnęła i już jej nie ma kolejny tydzień ze mną, to ja nie będę szła spać, no bo chyba też zniknę. I przez takie drobne słowo, zamianę niby fajną, byśmy mogli powiedzieć, ale przez tak naprawdę właśnie zasłanianie luster tej śmierci, my możemy zrobić krzywdę tym naszym dzieciakom, które właśnie nie mają mechanizmów radzenia sobie, takich poznawczych i emocjonalnych, więc ja jak najbardziej jestem zamówieniem wprost o tym. Jest piękna książka dla dzieci, to już na ostatek powiem może, na przykład mała książka o śmierci, gdzie w piękny sposób, rysunkowo, w ogóle cała litura psychopedagogiczna wtedy, przepraszam, cała litura tanatopedagogiczna jest też w Polsce, coraz więcej już mamy pięknych opracowań o śmierci. Jeśli ktoś z Państwa byłby chętny, to nie wiem, czy proszę jakiegoś maila do mnie, nie wiem, jak to możemy ogarnąć, nie wiem, czy chyba się raczej nie podaje maili w takiej sytuacji, bo...
Nie, to tam, no, to sobie.
No to sobie Pani, tak. Ale na przykład... mogę zachęcić na przykład do śledzenia powstałej takiej super inicjatywy, której też jestem członkiem, czyli kolektywu o pięknie brzmiącej nazwie Instytut Dobrej Śmierci. Znajdą Państwo stronę internetową, czy też Facebook, gdzie jest nas dużo. Teraz jest chyba w naszym kolektywie ponad 70 osób z całej Polski. Od pisarzy, performerów, psychologów, terapeutów, suicydologów i tak dalej. I tam też różne materiały, między innymi Państwo ciekawe, możecie znaleźć.
Bardzo mnie kusi, żeby zadać jeszcze kolejne pytania i jeszcze kolejne, ale czas naszej audycji już się kończy, więc... W zasadzie kusi mnie, żeby podjąć wyzwanie, i ja nie widzę przeszkód, żeby w lipcu porozmawiać też, powrócić do tego tematu, bo jest to temat na pierwszy rzut oka przerażający. Może też i przez całą rozmowę, może ktoś czuł takie nieprzyjemne ukłucie, słuchając o tym, być może ktoś w tym momencie przeżywa stratę. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze rozmowy nie pogłębiły w żadnym wypadku uczucia smutku bądź rozpaczy, ale może pomogły oswoić się z tym stanem. I do tej rozmowy myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby powrócić w audycji Cisza w Eterze. A na razie, wracając do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, chciałabym też zaprosić do wysłuchania waszych wykonań pieśni żałobnych na żywo. Kiedy i gdzie będzie można usłyszeć pieśni żałobne w Lublinie na żywo?
Serdecznie zapraszam do wspólnego pobycia w tych dźwiękach, w tych pieśniach, ale nawet jeszcze bardziej do pośpiewania ich z nami. Kiedy? 2 listopada, czyli zaduszki, godzina 18 z minutami, bo będziemy czekać, aż w kaplicy skończy się msza. W której kaplicy? Na cmentarzu przy ulicy Lipowej. I my tam przed kaplicą będziemy stać. Po raz piąty już takie zaduszkowe zgromadzenie śpiewacze będzie się odbywało. W zeszłym roku nie mogliśmy, była transmisja online, ale 2 lata temu po raz ostatni było 250 śpiewników przygotowanych i wszystkie się rozeszły. Także jeśli ktoś z Państwa myśli sobie, że to jest też jakaś, nie wiem, niszowa inicjatywa, to nie. Znaczy ona odpowiada na potrzeby, też nasze. Mówię też to po to, że można też się ukryć tam po prostu. Trochę może żartobliwie powiem, też czasem trochę między grobami. Można stanąć, wziąć śpiewnik, śpiewać z nami te tradycyjne pieśni. Będzie, jak ktoś, ja się śmieję, grupa trzymająca dźwięk. I po prostu wchodzimy w tę sytuację dźwiękową, ponieważ to nie jest koncert.
Tylko wykonanie tu i teraz ze wszystkimi, którzy poczują chęć, żeby spróbować.
Tak.
Mam nadzieję, że choć jedna osoba zostanie zachęcona do tego, żeby wziąć w tym udział. Przypominamy, Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada na najstarszej lubelskiej nekropolii przy ulicy Lipowej, zaraz przy kaplicy cmentarnej o godzinie 18.
A może mały konkurs możemy zrobić? Dla tych z Państwa, którzy tak są wytrwali i do tak późno godzin nocnych jesteście tutaj z nami, kto po śpiewaniu na cmentarzu jako pierwszy, kto ze słuchaczy naszych jako pierwszy do mnie podejdzie, ja będę prowadził te śpiewy, także Państwo będziecie wiedzieć, który to ja jestem, to dostanie ode mnie płytę z pieśniami przejścia.
To jest bardzo ciekawa propozycja i trzymam za słowo w takim razie w imieniu słuchaczy. Mam nadzieję, że choć jedna osoba zostanie poruszona tym takim, myślę, że nawet nie boję się tego określenia, takim mistycznym doświadczeniu muzyki, której na co dzień raczej nie słuchamy. A myślę, że warto. A okoliczności jak najbardziej sprzyjają. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był śpiewak i psychotanatolog Paweł Grochocki.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i dobrej nocy.
Ja również dołączam się do tych życzeń. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu jak zwykle, jak co czwartek, za te dwie wspólne nocne godziny. Przed mikrofonem Iwona Kosior audycję realizował Piotr Król. Do usłyszenia za tydzień.